Lekcja pierwsza. 1 lipca. Paweł i list do Efezjan. Sobota, po południu, 24 czerwca. Tekst pamięciowy, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. List do Efezjan 1:9-10. Gdy coś piszemy, zazwyczaj mamy ku temu powód, nierzadko istotny. Na przykład Abraham Lincoln żyjący w latach 1809-1865, prezydent Stanów Zjednoczonych, napisał swoje słynne przemówienie wygłoszone w Gettysburgu w 1863 roku po strasznej bitwie, jaka rozegrała się tam w ramach amerykańskiej wojny domowej i pochłonęła około 7000 zabitych żołnierzy. Podczas tego krótkiego wystąpienia, nawiązując do założycieli Stanów Zjednoczonych, prezydent wyraził przekonanie, że wojna domowa była ostateczną próbą tego, czy państwo amerykańskie powołane do istnienia w 1776 roku przetrwa, czy też zniknie z powierzchni ziemi. Apostoł Paweł miał istotny powód, by napisać list do Efezjan. Napisał ten list po części ze względu na swoje uwięzienie, a po części w odpowiedzi na nieustające prześladowanie i pokusy zagrażające Efezjanom i podkopujące ich motywacje. Paweł przypomniał im doświadczenie, jakie stało się ich udziałem, gdy się nawrócili i przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela, przyłączając się do Jego Kościoła. Stali się wówczas ciałem Chrystusa, częścią Jego świątyni, oblubienicą Chrystusa i żołnierzami w Jego dobrze wyposażonym wojsku. Przyjęli bardzo ważną rolę w realizacji wielkiego Bożego planu zjednoczenia wszystkich w Chrystusie. Paweł napisał list do Efezjan, by uświadomić im ich tożsamości i przywileje, jakie otrzymali, stając się wyznawcami Chrystusa. Niedziela, 25 czerwca. Paweł, ewangelista w Efezie. Co Paweł robił podczas pierwszej wizyty w Efezie pod koniec swojej drugiej podróży misyjnej? Zobacz Dzieje Apostolskie 18:18-21. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscylla i Akwila, w Kenchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. I przybyli do Efezu, tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się. Lecz pożegnawszy się, rzekł, za wolą Bożą znowu wrócę do was. I odpłynął z Efezu. Efez był jednym z największych miast Cesarstwa Rzymskiego. Liczył około 250 tysięcy mieszkańców. Był też stolicą jednej z najbogatszych prowincji Imperium Azji, która obejmowała większość obszaru, który obecnie nazywamy Azją Mniejszą. W czasach Pawła prowincja ta cieszyła się znaczącym rozwojem i dobrobytem. Efez jako miasto portowe leżał na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W mieście tym czczono rozmaite bóstwa, ale najważniejszą rolę odgrywał kult Artemidy uważanej za patronkę miasta. Kultowi temu poświęcone były oficjalne uroczystości, igrzyska sportowe oraz doroczne święta. Rzymianie nazywali Artemidę Dianą, zobacz Dzieje Apostolskie 19:24-35 Biblia Gdańska, albowiem niektóry złotnik, imieniem Demetriusz, który robił kościoły srebrne Diany, niemały zysk przywodził rzemieślnikom, tedy pisarz uśmierzywszy one zgraje, rzekł, mężowie efescy. I któryż jest człowiek, co by nie wiedział, iż miasto efeskie opiekuje się kościołem wielkiej bogini Diany i obrazem, który spadł od Jowisza. Paweł powrócił do Efezu podczas swojej trzeciej podróży misyjnej, zobacz Dzieje Apostolskie 19:1-12. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I pozostał tam przez 3 lata. Apostoł poświęcił Efezjanom sporo czasu, starając się utwierdzić tam chrześcijaństwo. Jakie niecodzienne wydarzenie doprowadziło do rozsławienia Jezusa Chrystusa w Efezie. Zobacz Dzieje Apostolskie 19:13-20. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadome wszystkim Żydom jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich, i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 000 srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Łukasz opisał dziwną historię 7 wędrownych żydowskich egzorcystów, zaklinaczy, którzy przybyli do Efezu. Fakt, iż ludzie ci w swoich egzorcystycznych zaklęciach wymawiali imię zarówno Jezusa, jak i Pawła, świadczy o tym, że ich działalność opierała się na niezwykle pokrętnych poglądach. Gdy wieść o tym, co spotkało owych nieszczęśników, obiegła miasto, padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wydarzenie to znacząco wpłynęło także na niektórych chrześcijan, którzy publicznie spalili kosztowne księgi poświęcone magii, czarnoksięstwu. Wartość tych czarnoksięskich dzieł oszacowano na 50 000 srebrnych drachm. Wraz z innymi mieszkańcami miasta owi wierzący zrozumieli, że oddawania czci Jezusowi nie wolno łączyć z jakimkolwiek fałszywym kultem czy demoniczną praktyką. O czym świadczy fakt, iż Efezjanie dobrowolnie pozbyli się tak kosztownych ksiąg. Co mówi to o naturze autentycznego i zupełnego poświęcenia się Panu? Poniedziałek, 26 czerwca. Rozruchy w teatrze. Czego możemy się nauczyć z tej historii? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:21-40. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii 2 pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. Albowiem pewien złotnik, imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt, widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc, wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą, i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie, nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu, Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około 2 godzin, wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł, mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżą ją. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. A gdy rozruchy ustały, przywołał Paweł uczniów i napomniawszy ich, pożegnał się z nimi i ruszył w drogę do Macedonii. Świadectwo Pawła o Chrystusie w wielkim mieście luksusu i dostatku, jakim był Efes, okazało się na tyle skuteczne, iż wywarło istotny wpływ na rozwijające się rzemiosło, któremu znacznych dochodów przysparzali pielgrzymi przybywający do świątyni Artemidy. Była to wspaniała budowla. Na jej ogrom składało się 127 kolumn o wysokości około 18 metrów. Każdą z kolumn wykonano z białego, kosztownego i niezwykłej czystości marmuru z wyspy Paros. 36 z tych kolumn było ozdobionych płaskorzeźbami i pozłoconych. To właśnie ze względu na nie świątynia zyskała miano jednego z 7 cudów starożytnego świata. Demetriusz, miejscowy złotnik, zaniepokojony tym, że nauczanie Pawła potępiające bałwochwalstwo prowadzi do uszczuplenia dochodów ze świątyni, podburzył swoich kolegów po fachu i wszczął rozruchy w mieście. Tłum, który zebrał się na ulicy, przeniósł się następnie do miejskiego teatru zdolnego pomieścić 25 tysięcy osób. Tumult nasilał się, aż szaleństwo ogarnęło ludzi do tego stopnia, iż przez 2 godziny skandowali, wielka jest Artemida Efeska. Gdy jeden z urzędników miejskich przemówił wreszcie do ludu i rozwiązał zgromadzenie, Paweł spotkał się ze współwierzącymi i opuścił miasto. Pod koniec 3 podróży misyjnej Paweł spotkał się ze starszymi zboru efeskiego. Jak możesz podsumować to, co przysparzało wówczas troski apostołowi? Zobacz Dzieje Apostolskie 20:17-38. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im, wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. I odprowadzili go na statek. Przybliżona chronologia kontaktów Pawła ze zborem efeskim wygląda następująco. Rok 52. Pierwsza krótka wizyta Pawła w Efezie. Lata 53-56. 3-letnia praca ewangelizacyjna Pawła w pod koniec tego okresu apostoł napisał z Efezu 1. List do Koryntian. Rok 57. Podczas pobytu w Milecie Paweł spotkał się ze starszymi zboru efeskiego. Rok 62. Z więzienia domowego w Rzymie Paweł napisał list do Efezjan. Apostoł Paweł powiedział, przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Dzieje apostolskie 20:31. Przed czym i dlaczego dzisiaj Paweł ostrzegłby nasz Kościół? Wtorek, 27 czerwca. Słuchając listu do Efezjan. Paweł napisał list do Efezjan w tym celu, by był on czytany na głos w domowych zborach w Efezie. W latach, które upłynęły od czasu, gdy Paweł działał w Efezie, ruch chrześcijański znacząco się tam rozwinął, a liczba zborów domowych istotnie wzrosła. Dla wierzących w tamtym okresie przybycie Tychikusa z listem od apostoła Pawła było bardzo ważnym wydarzeniem. Jak sugeruje sam list, zbory domowe obejmowały domowników, ojca, matkę, dzieci i służbę i niewolników. W tamtych czasach do domowników zaliczano także tak zwanych klientów, czyli ubogich, ale wolnych ludzi, którzy korzystali w potrzebie ze wsparcia zamożniejszej rodziny. Ci także mogli uczestniczyć w chrześcijańskich zgromadzeniach wraz z pozostałymi domownikami. Śledząc poniższy plan listu, przeczytaj cały list do Efezjan, najlepiej głośno, potrwa to około 15 minut. Jakie tematy przewijają się przez cały list? 1. Wstępne pozdrowienia, zobacz list do Efezjan 1:1-2. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. 2. Wprowadzające błogosławieństwo, zobacz list do Efezjan 1:3-14. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. 3. Modlitwa za współwierzących, by otrzymali mądrość ku poznaniu Chrystusa. Zobacz list do Efezjan 1:15-23. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. 4. Niegdyś martwi duchowo, a obecnie wywyższeni z Chrystusem. Zobacz list do Efezjan 2:1-10. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. 5. Stworzenie przez Chrystusa Kościoła złożonego z Żydów i Pogan. Zobacz list do Efezjan 2:11-22. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. 6. Paweł jako kaznodzieja Chrystusa wśród pogan, zobacz list do Efezjan 3:1-13. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. 7. Modlitwa za wierzących, by doświadczali miłości Chrystusa, zobacz list do Efezjan 3:14-21. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. 8. Utrzymanie jedności Kościoła inspirowanej przez Ducha Świętego, zobacz list do Efezjan 4:1-16. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. 9. Prowadzenie nowego życia nakierowanego na jedność. Zobacz list do Efezjan 4:17-32. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. 10. Chodzenie w miłości, świetle i mądrości. Zobacz list do Efezjan 5:1-20. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bez wstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne, wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 11. Prowadzenie życia kształtowanego na podobieństwo Chrystusa w chrześcijańskiej rodzinie wiary. Zobacz list do Efezjan 5:21-6:9. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. 12. Trwanie w jedności. Kościół jako Boże wojsko, zobacz list do Efezjan 6:10-20. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, postać się, stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii i pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych, i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. 13. Końcowe pozdrowienia, zobacz list do Efezjan 6:21-24. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Amen. Jaki kluczowy temat przewija się przez cały list do Efezjan? Co to oznacza dla ciebie? Jakie szczególne elementy Pawłowego przesłania przemawiają do ciebie najmocniej? Środa, 28 czerwca. Efezjanie i ich czasy. Jak Paweł rozpoczyna i kończy swój list do współwierzących w Efezie? Czego dowiadujemy się o jego najgłębszych pragnieniach wobec nich? Zobacz list do Efezjan 1:1-2. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. List do Efezjan 6, 21-24. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Amen. Na początku listu Paweł przedstawia się jako jego autor. W połowie listu Paweł znowu pisze o sobie z imienia, nazywając siebie więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, co nawiązuje do jego dzieła jako apostoła. Pod koniec listu znowu wspomina o swoim uwięzieniu i kończy osobistymi słowami. Ponieważ niektórzy bibliści zaprzeczają Pawłowemu autorstwu listu do Efezjan, ważne jest to, byśmy pamiętali, że w treści tego listu Paweł jest wyraźnie wskazany jako jego autor. Większość chrześcijan słusznie uznaje Pawła jako autora listu do Efezjan. Jak Paweł wyraził troskę o skutki swojego uwięzienia dla współwierzących w Efezie? Zobacz list do Efezjan 3:13. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. List do Efezjan został napisany w tym samym czasie i w tych samych okolicznościach, w jakich powstały inne więzienne listy Pawła, list do Kolosan, zobacz zwłaszcza. List do Kolosan 4:7-8. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa, i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca. I list do Filemona. Wydaje się, że minęło sporo czasu od pobytu Pawła w Efezie. Paweł napisał list do Efezjan prawdopodobnie w 62 roku, będąc uwięziony w Rzymie. W liście tym Paweł podaje trochę informacji dotyczących sytuacji jego adresatów w Efezie. Zakres jego zainteresowania jest szeroki. Dotyka zagadnień obejmujących pradawne dzieje, począwszy od decyzji Boga podjętej przed założeniem świata, a także szeroko omawia wielkie zagadnienie zbawienia danego ludzkości przez Boga w Chrystusie. Czyniąc to, posługuje się wzniosłym stylem, nacechowanym złożonymi zdaniami, powtórzeniami i rozwiniętymi metaforami. Podobny styl Paweł stosował także w innych swoich listach, ale w liście do Efezjan czyni to znacznie częściej, wyrażając dziękczynienie, wznosząc modlitwy i oddając cześć dla Boga oraz formułując złożone wypowiedzi charakteryzujące się wybitną formą przekazu. Czwartek, 29 czerwca. List do Efezjan jest pełen Chrystusa. Jak Paweł zapowiada tematykę swojego listu? Zobacz list do Efezjan 1:9-10. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Jak można podsumować przesłanie listu do Efezjan? Z więzienia Paweł opisuje wizję Bożego chrystocentrycznego planu pełni czasu oraz roli Kościoła w tym planie. Bóg działał w Chrystusie, by wdrożyć swój plan, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. List do Efezjan 1:10. Dokonał tego, zakładając Kościół jako społeczność złożoną z nowej ludzkości, w której jest miejsce zarówno dla Żydów, jak i pogan. Wierzący mają działać zgodnie z tym Bożym planem, oznajmiając wszystkim, w tym także siłom zła, że ostateczne zamiary Boga spełnią się tak czy inaczej. Jak czytamy w list do Efezjan 1:9-10, jedność zamierzona przez Boga opiera się na Chrystusie. Nic dziwnego, że list do Efezjan raz po raz nawiązuje do Chrystusa, wywyższając działania Boga w Chrystusie i podkreślając dostęp wierzących do duchowych zasobów oferowanych im w Chrystusie. Paweł stosuje wyrażenie w Chrystusie i tym podobne ponad 30 razy, za każdym razem wywyższając Jezusa. Czytając list do Efezjan, zwróć uwagę na te fragmenty tekstu i przyjrzyj się uważnie, jak wieloma sposobami Paweł skupia uwagę na Jezusie. Paweł stara się na nowo rozpalić duchowe zaangażowanie wierzących Efezjan, przypominając im, że są częścią Kościoła, który stanowi ważny element Bożego planu zjednoczenia wszystkich w Chrystusie. Gdy używa słowa Kościół, greckie ekklesia, ma na myśli lud Boży na całej ziemi, a nie lokalny zbór, czyli miejscowe zgromadzenie chrześcijan. Głównym celem przyświecającym Pawłowi wydaje się być uświadomienie jego adresatom roli Kościoła. Apostoł czyni to, posługując się obrazowymi metaforami Kościoła, a cztery z nich przedstawia dość wyraźnie. Cała treść listu do Efezjan jest w części na wtorek. 1. Kościół jako ciało, zobacz list do Efezjan 1, 22-23, 2, 16, 3, 6, 4. 1:16, 25, 5, 23, 29-30, 2. Kościół jako budowla świątynia, zobacz list do Efezjan 2, 19-22, 3. Kościół jako oblubienica, zobacz list do Efezjan 5, 22-27, 4. Kościół jako wojsko, zobacz list do Efezjan 6, 10-20. Każda z tych słownych ilustracji na swój sposób objawia cele i zamierzenia Boga związane z Jego Kościołem. W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego Bóg zebrał wielonarodową, wielojęzyczną, wielorasową i wielokulturową społeczność, która wskazuje kierunek realizacji Bożego planu zjednoczenia wszystkich w Jezusie. Jak możemy lepiej współdziałać z Bogiem w realizacji Jego wielkiego planu? Piątek, 30 czerwca. Do dalszego studium. Zdarzenie z egzorcystami zaklinaczami bezprawnie powołującymi się na Jezusa i Pawła, Dzieje Apostolskie 19:13-20 oraz niedzielną część lekcji, pomaga nam zrozumieć, dlaczego Paweł w liście do Efezjan tak często nawiązuje do mocy. Niektórzy z nowonawróconych pod wpływem przekonania o potędze Jezusa wrzucili w ogień kosztowne księgi poświęcone magii i czarnoksięstwu, które niegdyś nabyli. Dzięki prawie 250 starożytnym papirusom traktującym o magii oraz bazując na innych odkryciach, mamy dość dobry przegląd rytuałów, zaklęć, formuł i przekleństw podobnych do tych, jakie zawierały owe czarnoksięskie księgi wspomniane w Dziejach Apostolskich. Księgi te uczyły obrzędów mających wpływać na bóstwa i siły duchowe, aby uczyniły to, czego się od nich oczekuje. Łukasz zanotował, że wartość spalonych zwojów wyniosła 50 tysięcy srebrnych drachm, czyli 50 tysięcy dziennych zarobków wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością księgi te odgrywały istotną rolę w życiu tych, którzy je posiadali i posługiwali się nimi. Trzeba było interwencji Boga, by przekonać tych ludzi, że powinni raz na zawsze zrezygnować z używania amuletów, czarów i zaklęć jako tradycyjnych metod pozyskiwania duchowej mocy. To wydarzenie uświadamia nam, że list do Efezjan został napisany do wierzących, którzy potrzebowali pouczenia, jak radzić sobie z nieustającym wpływem i atakami złowrogich kosmicznych sił. Paweł wyszedł wierzącym naprzeciw, pisząc list do Efezjan, w którym wskazał Chrystusa jako wywyższonego ponad wszelkie potęgi oraz podkreślił wyższość mocy Bożej działającej dla wierzących. Pytania do dyskusji. 1. Jakie moce i autorytety są aktywne w naszym świecie i Twoim życiu? Jak siły te przejawiają swoje działanie, kusząc wierzących, by opierali się na nich, zamiast polegać wyłącznie na Chrystusie i wywyższać Go? 2. W kontekście pełni czasów i Bożego planu zjednoczenia wszystkich w Chrystusie Paweł wyraża nadzieję na przyszłość. Przeczytaj, jak apostoł użył słowa nadzieja w list do Efezjan 1:18, 2:12, 4:4. Na czym opierał nadzieję na przyszłość? List do Efezjan 1:18. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. List do Efezjan 2, 12, Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. List do Efezjan 4:4. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. 3. Jak Paweł nawiązuje do wielkiej przyszłej nadziei powtórnego przyjścia Chrystusa w list do Efezjan 1:13-14, 21. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. List do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. List do Efezjan 5:5. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Co ta nadzieja oznacza dla nas dzisiaj?